stoimy przed ruinami głównego budynku więziennego, z których takim znaczącym elementem to jest zachowana klatka schodowa. I na ścianie tej klatki schodowej w roku 1955, czyli w 10. rocznicę spalenia więzienia radogowskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową. Na tej tablicy napisano: w 10. rocznicę męczeńskiej śmierci więźniów Radogoszcza, bestialsko zamordowanych w tych murach przez okupanta hitlerowskiego w przeddzień wyzwolenia Łodzi. Jest tu jeszcze jedna tablica, niezwiązana bezpośrednio z więzieniem radogowskim, chociaż pośrednio na pewno, poświęcona pamięci więźniów obozów w Mauthausen i Gusen. Do tego obozu 1943 roku w większości byli wysyłani więźniowie Radogoszcza.
To ja tu byłem. Ludzie się tlili, tu było już na tej sali, to stół taki był, na stole było z 5 ciał i już 2 ciała były poznane. To jeden był policjant, przedwojenny sierżant, już kartka była. To wszystkich więzień sprowadzali tutaj. Z Kraszewskiego, Gdańska, Sterlinga, Kopernika. Ale to na pieszo prowadzili pod karabinami, tu wszystko już całą noc. Tu był Kopciński ogrodnik, to wiedziałem. To ludzi leżało jakieś nie mniej metr wysokości.
Panie, gdzie tam szkielet został, tak? W kotle kucharz był utopiony, bo się ratował na schodach. To wszystko oglądałem. Później uroczysty pogrzeb tych wszystkich. Tu najpierw była msza polowa tutaj za tym murem. To były 2 stosy przed budynkiem, tak? Duże stosy, proszę mnie, to się wszystko tliło, bo oni skakali z okien.
W tym więzieniu prawdopodobnie w tym zginął mój brat, o 20 lat starszy. Aresztowany 10 listopada 1939 roku z ulicy Trębackiej z Łodzi, nazywał się Papiernik Józef. Prawdopodobnie został w pierwszych miesiącach rozstrzelany w tych lasach tam za Zgierzem.
Moich 2 kuzynów tu zginęło. Władek Czupryński ze Zdrowia, 28 lat i Piotr Marcinkowski, 33 lata. Ten Władek pracował w Poznaniu u Cegielskiego w fabryce zbrojeniowej. 3 miesiące przed wyzwoleniem Łodzi przyjechał na urlop i został. Został u ojca, to na zdrowiu się ukrywał, a ten Marcinkowski to rok czasu się ukrywał, Ruch Gdański i teraz Legionów. I ten do tego przyszedł, a Niemka ich wydała. Niemka. Rzekomo jej syn zginął na Ostfroncie, na wschodnim froncie, no i się zemściła. I aresztowali i w Radogoszczu siedzieli. No i żywcy zostali spaleni.
Ja mieszkałam na Bema. To było bardzo bliziutko tutaj, jak podpalili tą fabrykę, Abego tak zwanie. Tylko słychać było jęki, łuski, które leciały u nas po drzewach. I kiedy, proszę pani, usłyszałam, że czołg pierwszy stanął na Zgierskiej, pędziłam za tym czołgiem. Przybiegłam tu, na Radogoszcz, żeby zobaczyć, co się dzieje. Obiegłam dookoła i bardzo dużo tych spalonych ludzi, no wysoko, tak jak ten mur, to tu widać. I wpadłam do sali chorych. Wszyscy byli pozabijani na łóżkach, a ja pobiegłam do domu w tym czasie, bo już trochę ludzi weszło, żeby przywieźć węgla, bo była bardzo duża kura węgla, a nie było czym palić za okupacji. Więc pobiegłam po sanki, żeby przyjść i wziąć. I to było wszystko.
Jesteśmy w tej chwili na terenie mauzoleum Radogoskiego, przed murem fabrycznym, a później więziennym, od strony wschodniej. Za tym murem znajdują się w tej chwili domy jednorodzinne, ale przed wojną i w czasie wojny tu było gospodarstwo ogrodnicze. Na tym murze w tej chwili jest, policzę, 2, 4, 6, 7, 8, 9... 10 tablic pamiątkowych poświęconych więźniom Radogoszcza. Ta tradycja zamieszczania tych tablic na tymże murze rozpoczęła się w roku 1995 od umieszczenia tu tablicy przez Związek Osób Represjonowanych przez III Rzeszę. Później zawisły tutaj różne inne tablice. Przejdziemy może. Tutaj stoimy w tej chwili przed tablicą Haliny Szwarc, która była harcerką, a która jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych żołnierzy w zakresie sabotażu Armii Krajowej na terenie Niemiec. Tablica została umieszczona tu w roku 2002. Następna tablica poświęcona jest harcerzom 16. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej imienia Kazimierza Pułaskiego. Również i umieścił tu swoją tablicę Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Następnie mamy tablicę poświęconą robotnikom przymusowym, którzy byli wywiezieni z Łodzi. Część z nich przeszła również przez Radogosz. Tablica majora dyplomowanego Kazimierza Wieruszkowalskiego, Wyrwa, pierwszego dowódcy i organizatora ZWZ-AK na terenie Łodzi. Został aresztowany przez Niemców już w listopadzie 1939 roku i rozstrzelany. Tablica Tomasza Wilgońskiego, herbu Odrowąż, posła na Sejm II Rzeczypospolitej, prezesa Państwowego Banku Rolnego, a ostatecznie niedługo przed wybuchem II wojny światowej jednego z dyrektorów technicznych Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Karola Scheiblera i Ludwika Graumana. Tablice te mieściła tu jego córka Jolanta Wilkońska. Został aresztowany akcji skierowanej przeciwko inteligencji łódzkiej w listopadzie 1939 roku. Gestapo przyjechało po niego do jego mieszkania w porze obiadu, kiedy cała rodzina siedziała przy jednym stole, skończyła już obiad i przechodziła do deseru. Zaprosili go do samochodu. I od tego czasu ślad po nim wszelki zaginął. Do roku 2010 nie wiedzieli, co z nim się stało. O losie ojca Jolanta Wilkońska dowiedziała się, kiedy podczas prac wykopaliskowych na dawnym poligonie Brus znaleziono zbiorową mogiłę i wśród tych szczątków znaleziono sygnet z wygrawerowanym napisem mojej kochanej żonie Kirze i datą ślubu.
Ktoś powiedział to obrońcę, że zmartwychwstała po 70 latach w ziemi. I to jest prawda, bo rzeczywiście 70 lat była w ziemi razem z tatusiem, szczątkami tatusia. Był posłem na Sejm, poza tym nie przypił Suckim, to w pierwszej kadencji. I później zajmował wysokie stanowiska. Kira, mama była prawosławna, Kira i data jej ślubu. Dzięki tej obrączce, którą szczęśliwie, jak ich tam stracono, nie ukradł nikt, że ta obrączka się zachowała, ani przedtem, ani potem nie ukradł nikt. I ta obrączka znalazła się wśród właśnie tych szczątków, które tam odkryto na Brusie.
Tablica doktora medycyny Aleksandra Margolisa, dyrektora szpitala zakaźnego na Radogoszczu. Jego córka była żoną Marka Edelmana. Była tutaj kilkakrotnie u nas na Radogoszczu, omawiając sprawę tej tablicy, poszukując informacji o swoim ojcu. Gdyż on był więziony w obozie przejściowym przy ulicy Krakowskiej, obecnie Liściasta, był, że tak powiem, zaczątkiem późniejszego okupacyjnego więzienia radogoskiego w fabryce Abbego, tu gdzie się teraz znajdujemy, u zbiegu ulic Sowińskiego i Zgierskiej. Został aresztowany podczas dużej akcji skierowanej przeciwko inteligencji łódzkiej, która zaczęła się około 10 listopada 1939 roku i w grudniu tego roku, 1939, został rozstrzelany w lasach ludźmierskich. Tablica poświęcona pamięci Kazimierza Trzaska. Był mieszkańcem Łodzi, taksówkarzem. Zgłosił się do nas jego syn. Od nas dowiedział się wielu nieznanych mu informacji o losie swojego ojca. Ojciec stąd został wywieziony do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i zginął dosłownie w ostatnich dniach funkcjonowania tego obozu. Stoimy w tej chwili przed tablicą Zygmunta Budziarka, który był przed wojną sportowcem, żołnierzem Armii Krajowej. I tutaj jest taka ciekawostka. Mianowicie Kazimierz Budziarek pomiędzy 18 lipca a 7 listopada 1928 roku odbył rajd rowerowy dookoła Polski wraz ze swoim kolegą klubowym Henrykiem Leszczyńskim. To był rok 26. Był więźniem Radogoszcza, a zginął w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Tu też szczególna tablica pamięci mieszkańców Kuźnicy Błońskiej, to jest w powiecie sieradzkim. Jest ich tu 10 wymienionych, w wieku od 21 lat, najstarszy 62. Był to grudzień 1944 roku. Gestapo otrzymało informację, że właśnie tam działa grupa partyzancka, w związku z czym zastawili na nich pułapkę. Pojawił się agent Gestapo, przebrany za żołnierza Armii Czerwonej. Przedstawił się jako skoczek spadochronowy, poprosił o pomoc, wyzwolenie już jest blisko. Umówił ich na spotkanie w młynie. Rzeczywiście oni pojawili się tam. Tam zostali aresztowani i natychmiast przywiezieni do Łodzi, tutaj do więzienia radogowskiego. I niedługo potem, w styczniowej masakrze 1945 roku, wszyscy zginęli. Pojawił się brat jednego z tych aresztowanych, mianowicie Wojciecha Sibińskiego. On nam przekazał dokładne informacje o tym nieszczęściu.
Jak spalili te stodoły, to ich wszystkich powiązali na furmanki, przywieźli ich do Sieradza. U nas się film urwał. Nic nie wiemy, co się stało z tymi ludźmi, gdzie byli zabrani. Wojna się już prawie skończyła, naszych chłopaków żadnego nie ma. I wszędzie zawsze było mówione, że oni zginęli na Radogoszczu. Ale nie było podstaw ku temu wierzyć. Nie było żadnych poszlaków. Tu jest ta główna księga ewidencyjna po niemiecku, gdzie brali tych chłopaków do kąpieli i on zapisywał, co za ludzie byli. To jest potwierdzone już na 100%. Tak to było.
I wreszcie ostatnia tablica, odsłonięta w tym roku, 19 stycznia, czyli w ostatnią rocznicę styczniowej masakry, poświęcona Janowi Wypijewskiemu, który zmarł w roku 2011. Był niezwykle emocjonalnie związany z tym mauzoleum. Przez wiele lat przyjeżdżał do nas, zawsze przekazywał osobiste świadectwo męczeństwa, jakie przeszedł tutaj w więzieniu radogowskim. Ta tablica jest też szczególna. Umieszczono na niej zdjęcie z roku 1944 więźniów na apelu. Pierwszy od prawej strony wysoki mężczyzna w białej koszuli, właśnie pan Jan Wypijewski. Rodzina postanowiła to zdjęcie umieścić na tej tablicy. Wojciech Źródlak, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi, oddział na Radogoszczu.
Jan Konrad Wypijewski. Jestem synem Jana Wypijewskiego.
Na tej wystawie poznaje pan gdzieś zdjęcie taty?
Tak, oczywiście. W drugim rzędzie, tutaj w tej kolumnie naprzeciwko. Przyjechał tutaj do Łodzi w tematach konspiracyjnych i tutaj razem z kolegami zostali zatrzymani. Koniec 1944 roku, to jest od sierpnia do grudnia. Potem był przeniesiony, tak w końcówce grudnia był przeniesiony do aresztu. Dzięki temu uniknął śmierci. Niechętnie tak może wspominał, no bo tutaj traktowanie więźniów było bardzo brutalne. Począwszy od nędznego wyżywienia, poprzez złe warunki sanitarne, poprzez okrutne traktowanie. To był bardzo taki trudny czas w jego życiu. Wspomnienia zawarł w jednym takim zeszycie, wspomnienia z czasów wojny, zdaje się, a drugi to w książce Chleb mojego życia. Mieszkał w Lubominie, w gminie Boniewo. Starał się przekazywać te informacje o okrucieństwach wojny, o tym, co sam przeżył. No, starał się jakby młodzieży zaszczepiać taką pamięć historyczną. Często właśnie też przywoził tutaj młodzież ze szkoły, żeby na tych uroczystościach byli.
Ja jestem co roku tutaj, dyrektorzy, młodzież, przyjeżdżamy i po prostu uczestniczymy w tych uroczystościach. No troszeczkę nam brakuje teraz pana Jana, bo to był taki główny nasz koordynator działań, tych wszystkich działań patriotycznych na terenie gminy. Dzięki naszemu proboszczowi, który też już nie żyje, tak razem odeszli właśnie. Odnowione zostały i nowe pobudowane miejsca pamięci po prostu dla poległych żołnierzy. Bitwa pod Szczytnem, także i rekonstrukcja bitwy się odbyła i w ogóle miejsce upamiętnione. A pan Jan był takim naszym, że tak powiem, inicjatorem i tak nas poganiał. Pan Jan opowiadał, przekazywał tę historię. Pan Jan zostawił bardzo wiele pamiątek, fundował nagrody dla uczniów co roku. Marszałek ogłosił konkurs, żeby ktoś napisał książkę. No i ja mówię, kto tu może taką osobą być, kto może pisać i będzie chciał. No i oczywiście pan Jan podjął rękawicę, ja panu Janowi przekazałam tę informację i również księdzu proboszczowi. Pan Jan napisał książkę, odbyła się później promocja. Tak, wspomnienia były straszne, ze łzą w oku. Zawsze nam opowiadał, że to bardzo trudny dla niego czas i tak zaszczepiał, mówił nam, jak trzeba szanować każdą kromkę chleba. Że chleb, jeżeli znajdziemy, jak on mówi, jak spotkam gdzieś, że leży kromka chleba, to ja ją podnoszę i całuję, bo ja wiem, co to znaczy być głodnym, być zziemniętym. O tej tragedii tutaj no, opowiadał nam zawsze, także wspominał często.
Tutaj trzykrotnie były biegi z góry na dół. Ja około 500 razy przebiegłem po tych schodach. W tym w niedzielę były trzy podstawowe, ale oprócz tego ja jako młody człowiek, 23-letni chłopak, byłem jeszcze w pełni sił i byłem używany do wnoszenia często pokarmów. To w niedzielę było tak strasznie słychać drżenie tej ziemi i na apelu staliśmy długi czas na podwórcu tutaj. Czekaliśmy na właśnie Józia Krwawego Heinricha, który był dorożkarzem przed wojną w Pabianicach. Nie było wolno opuścić placu. Kiedy odbierał liczbę więźniów, to brutalnie odezwał się. Mówi, słyszycie, wyraził się, nie doczekacie się. Była to straszna zapowiedź. Ja 19 grudnia zostałem przewieziony do więzienia na Kopernika i tam zostałem zwolniony w nocy właśnie, kiedy już tam dostałem wiadomość od współwięźniów tamtych, że Radogosz jest spalony. Wówczas nie dowierzałem, że taka może być straszna rzeź tych niewinnych ludzi po prostu. Za 3 dni, 21 była niedziela, udałem się do kościoła. Dużo było ludzi tam zgromadzonych. Wówczas jeden olbrzymi płacz nastąpił. Nie było żadnego kazania, bo cóż mógł ten ksiądz nam powiedzieć? Przecież jeszcze rany były krwawiące. Był ogromny spazm, jeden wielki. Wracałem tutaj przez Radogoszcz i widziałem to zgromadzenie straszne tych łodzian i widziałem, jak strasznie rozpaczali niektórzy, którzy mieli tu bliskich i doszukiwali w tym stosie opalonych ludzi, znajomych szukali. Chodziłem, wszedłem na klatkę schodową, po której tyle razy przebiegłem. Widziałem zwłoki, bardzo dużo było na dole i czym wyżej, to było najmniej. Ten Radogosz spłonął tak doszczętnie, bo to były piętra przegradzane deskami, więc z chwilą, kiedy pierwszy parter zaczął się palić, wszystko się obsunęło. Wchodziłem na tą klatkę i patrzyłem, jak te zwłoki dopalały się, jak swąd tych dopalających się zwłok roztaczał się po całym obiekcie. Poszedłem do kuchni, tam zobaczyłem, że kucharze, których znałem z widzenia, zostali zastrzeleni, uciekali. Każdy w innym miejscu leżał zastrzelony. I wśród tej kuchni były 3 czy 4 kotły takie po 400 litrów kapuśniaku, który już zdążył zamarznąć. Dlatego też do dnia dzisiejszego nie mogę jeść kapuśniaku.
pamięci Jana Wypijewskiego 1921-2011. Aresztowany w ostatnich miesiącach II wojny światowej, więzień rozszerzonego więzienia policyjnego w Radogoszczu, cudem ocalony przed jego spaleniem w styczniu 1945 roku. Niestrudzony świadek historii. Ewa Wypijewska, najmłodsza córka.
Zofia Król, najstarsza córka.
Piotr Wypijewski, najstarszy z synów.
Było to dla niego wielką traumą i kiedy był w sile wieku, niechętnie o tym wspominał. Dopiero kiedy przeszedł na emeryturę, chętnie spotykał się z młodzieżą w szkołach, a także w domu rodzinnym też wielokrotnie opowiadał i wspominał.
Tata należał do organizacji Miecz i Pług. Dostał zlecenie od swoich przełożonych, aby nawiązał kontakt z organizacją Miecz i Pług na terenie Łodzi. Doszło do takiego spotkania i tutaj była zastawiona pułapka. I dalej już krótka droga jest.
Zawsze mówił, że było to straszne więzienie, straszny obóz o bardzo zaostrzonym rygorze. Z wielkim wzruszeniem o tym opowiadał i że przeżył, to chyba był cud, bo był osobą bardzo wierzącą. Modliła się jego mama, jego ojciec za niego i jakoś tak mówi, że chyba cudownie przeżył.
Bardzo często wspominał apele, które się odbywały tutaj trzykrotnie w ciągu dnia. Czy to było lato, czy jesień, czy zima. Tatuś został aresztowany w sierpniu 1944 roku i był w odzieniu takim letnim. Więc musieli ci więźniowie trzykrotnie zbiegać po klatce schodowej. Bardzo często byli bici podczas zbiegania i stać na wielogodzinnych apelach. Rano, wieczorem i w południe. Nie daj Boże, że któregoś się doliczono brakującego jakiegoś więźnia, wtedy maltretowano kogo popadnie. Tak wspominał tatuś. Jest dla nas wielkim autorytetem.
To był wyjątkowy człowiek. Ja zawsze mówię, że to był człowiek wielkiego formatu. I takim u mnie w mojej pamięci zostanie. W naszej pamięci, tak myślę.
Dzisiaj ta uroczystość jest ważna dla Was?
Bardzo ważna. Nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy nie mogli być tutaj, zwłaszcza, że tata przez tyle lat przyjeżdżał tutaj. My po prostu musieliśmy go zastąpić. Nie zważał na to, że było zimno, że marzły mu ręce i stopy. Nam dzisiaj też marzną, ale pomyślmy o tych, którzy tutaj byli mordowani, którzy tutaj przeżywali swoje umęczenie. Cóż to jest?
Uroczysta zmiana warstwy kolorowej na posterunku kolorowym przy pomniku martwiołowym.
Kolonia, patrz! Do łódka warstwy kolorowej. Dokonać zmiany warstwowników na posterunku. Kolonia, patrz!